Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mamy taki ważny temat. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie. Najpierw wstęp od strony tej pozytywnej. Dlaczego małżeństwo i rodzina to jest coś niesamowicie ważnego na tej ziemi? Otóż to wynika wszystko z tego, kim jesteśmy. Otóż kim jesteśmy? Jesteśmy podobni do Boga. Bóg nam to sam wyjaśnia. Pierwsze, co nam mówi o nas, jesteśmy podobni do Boga. A kim jest Bóg? No muszę wiedzieć, kim jest Bóg, żeby być do Niego podobnym. Otóż Bóg jest rodziną. Kilka miesięcy temu sobie uświadomiłem, ja stary ksiądz, że tak prosto można opisać Boga. Bóg jest rodziną. Dlaczego? Bo jest wspólnotą kochających się osób. A jak nazywamy wspólnotę, w której każdy kocha każdego? No to jest rodzina. I to najszczęśliwsza rodzina świata, jeżeli każdy kocha każdego. Mianowicie Bóg jest najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie. W Starym Testamencie mogliśmy myśleć, że Bóg jest samotny. Bo skoro jest jedyny, a jest jedyny, no to się wydawało, że jest samotny. No bo jak może być jedyny, a nie samotny? Okazuje się, że Bóg jest jedyny, nie ma innego Boga, ale jest wspólnotą kochających się osób. Nawet Bóg nie jest samotny. I do tego stopnia jest to wspólnota kochających się osób, że Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Podobnie Duch Święty, z mojego weźmie i wam da. Czyli jest to wspólnota, w której każdy kocha każdego, do tego stopnia, że się ze sobą osoby Boże utożsamiają. Najszczęśliwsza rodzina wszechświata. Bo jak powiemy, Bóg jest Trójcą Świętą, no jest Trójcą Świętą, to co wtedy podkreślamy? Że jest tam trzy osoby, Trójca. Natomiast nie mówimy w ogóle, jakie są relacje między tymi osobami, że się wzajemnie kochają. A jak powiemy, Bóg jest rodziną, to nawet dzieci rozumieją, o co chodzi. Że Bóg jest wspólnotą kochających się osób. I co jest, a my jesteśmy do Boga podobni. Czyli jesteśmy powołani do małżeństwa i rodziny. Do bycia we wspólnocie. A co jest pierwszym złem dla nas ludzi tej ziemi? Pierwszym złem jest samotność. To sam Bóg nam wyjaśnia. Pierwszym złem jest samotność. To nam mówi przed grzechem pierworodnym. Natomiast po grzechu pierworodnym, no wiemy z doświadczenia, jest jeszcze drugie zło, mianowicie złe bycie razem. Niedobrze nam jest, gdy jesteśmy samotni i niedobrze jest nam, gdy jesteśmy razem, ale w złych więziach. W więziach, gdzie jest agresja, gdzie jest poniżanie, gdzie jest wykorzystywanie. Ale to jest to drugie zło, złe więzi, to jest po grzechu pierworodnym. Przed grzechem pierworodnym było tylko jedno zło, samotność człowieka. Dlaczego samotność jest taka bolesna? Dlatego, że kiedy jesteśmy samotni, jest nam źle, bo nie jesteśmy podobni do Boga, no bo Bóg nie jest samotny, jest wspólnotą kochających się osób i w samotności nie jesteśmy podobni do Boga. Nie mamy w samotności od kogo przyjmować miłości i nie mamy komu okazywać miłości. No to jest nam, to musi nam być źle. I teraz co jest pierwszym dobrem na ziemi? Małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze polecenie Boga. Nie dekalog, to przyjdzie dużo później. Nie nawet przykazanie miłości, żeby Boga kochać nade wszystko, to przyjdzie później, kiedy ludzie zaczną sobie komplikować życie po grzechu pierworodnym. Przed grzechem pierworodnym było tylko jedno polecenie, jedno. Adam i Ewo, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ktoś powie, no ale tu jest tylko mowa o rodzinie, o przekazywaniu życia dzieciom. No tak, ale Biblia jasno pokazuje, że przekazywanie życia dzieciom jest błogosławione tylko w małżeństwie, tylko. Jeżeli ktoś służył poza małżeństwem, to kamienowano wręcz. Tak Żydzi rozumieli, że to jest coś złego. Do tej pory wiemy, przekazywanie życia dzieciom poza małżeństwem jest zawsze dla tych dzieci, już nie mówiąc o rodzicach, jest czymś złym, bo dzieci chcą być chronione miłością kochających się rodziców. Więc Bóg wie, że najlepszym sprawdzianem wzajemnej miłości męża i żony jest to, że chcą mieć dzieci. Nie ma lepszego sprawdzianu. Te rodziny, którymi się zachwycam, moich przyjaciół, zawsze u każdej z tych rodzin jest to samo. Jak się on oświadczał jej, to ona pytała, a czy chcesz mieć ze mną dzieci? Tak, a ile? Ile Bóg da? No to się przyjmuje twoje świadczyny, bo jestem pewna, że mnie kochasz. Skoro chcesz mieć ze mną dzieci, to po pierwsze mnie kochasz, a po drugie jesteś człowiekiem, który nie jest egoistą, bo chce się dzielić miłością nie tylko ze mną, ale i z dziećmi. Więc pierwszym poleceniem Boga jest małżeństwo i rodzina. I dlaczego to jest pierwsze polecenie? Dlaczego to jest, bo to jest najlepsze remedium, lekarstwo na samotność, na pierwsze zło. A dlaczego to jest najlepsze lekarstwo na samotność? Bo żeby pokonać samotność, nie wystarczy być z kimkolwiek. jeżeli bym teraz, znaczy teraz nie, ale wyszedł powiedzmy na spacer w jakąś boczną uliczkę już po ciemku i napadłoby, czy otoczyłoby mnie kilku mężczyzn z nożami w ręku, poczułbym się strasznie przeraźliwie samotny, a byłbym otoczony ludźmi. Czy byłby na przystanku autobusowym wśród obcych. Wcale się nie czuję dobrze, zwłaszcza jakbym był dziewczyną, to bym się poczuł fatalnie. Bo żeby wyjść z samotności, nie wystarczy kogoś spotkać. To musi być ktoś, kto mnie rozumie i kocha i kogo ja rozumiem i kocham. Jeżeli rodzice powiedzą trzyletniemu dziecku, powiedzmy synkowi, idziemy na długie zakupy, ciebie nie weźmiemy, bo to za długo, to zostań sam w domu. To będzie dziecko płakać. A jak powiedzą, no to ci zaprosimy sąsiadów, to są emeryci, mają czas, to też będzie dziecko płakać. Bo dziecko nie chce być samo, ale też nie chce być z kimkolwiek, choćby z miłymi sąsiadami. Chce być z tymi, którzy najbardziej kochają, z mamą i tatą. Dzieci świetnie rozumieją ludzką naturę. My dorośli nieraz zapominamy, jaka jest nasza ludzka natura, że jest nam źle w samotności i że żeby pokonać samotność, to trzeba spotkać kogoś, kto kocha i kogo ja kocham. Nic innego nie jest pokonaniem samotności. A dlaczego małżeństwo jest najpiękniejszym pokonaniem samotności? No dlatego, że po pierwsze jest to największa miłość. Największa na tej ziemi. Oczywiście miłość Boga do nas jest nieskończenie większa i nasza do Boga powinna być największa, większa nawet niż do żony męża i syna córki. Ale z relacji międzyludzkich nie ma nic większego niż miłość małżeńska. Dlaczego? Dlatego, że wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. To jest najprostsza definicja małżeństwa. Co znaczy być mężem, żoną? To być osobą, która współmałżonka kocha najbardziej na tej ziemi. Ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham najbardziej na ziemi. Tylko Boga kocham bardziej. Ciebie kocham bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół, czy to obecnych, czy przyszłych. Nikogo z ludzi nie kocham tak bardzo jak ciebie. Jeśli ciebie kocham nie bardziej niż mamę, tatę, brata, siostrę, to nie jest małżeństwo, to jest jakaś fikcja, jakaś podróbka. Ciebie kocham najbardziej, inaczej nie ma małżeństwa. Po drugie, czy tobie chcę okazywać miłość z bliska, więc cię nie opuszczę. Nie tylko cię kocham najbardziej, ale z bliska. Dlaczego z bliska? Dlaczego cię nie opuszczę, żeby ci okazywać miłość z bliska? No bo im bliżej jest ten, kto mnie kocha, tym bardziej mnie umacnia. Jeżeli mamy, powiedzmy, żona i mama ma męża i tatusia swoich dzieci, na przykład w Irlandii przysłowiowej, gdzie wyjechał do pracy i on bardzo kocha, codziennie dzwoni, mówi jak kocha, jak tęskni, no to umacnia. Ale jak przyjedzie, wróci do domu, przytuli żonę, weźmie dzieci w ramiona, umacnia nieskończenie bardziej, bo z bliska. Ta sama miłość, ten sam człowiek. Ale okazując miłość z bliska, umacniam bardziej moich bliskich. No bliscy to są ci, którym mam okazywać miłość właśnie z bliska. Obcy mogę okazywać miłość z daleka. Żonie, mężowi, synowi, córce mam okazywać miłość z bliska. Więc cię nie opuszczę, bo cię chcę kochać z bliska. I po trzecie, z tobą, żoną, z tobą, mężu, chcę mieć dzieci. I tylko z tobą, z nikim innym. Więc miłość małżeńska jest bezwzględnie największa. Powtórzę jeszcze raz, bo ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham najbardziej ze wszystkich ludzi. Jeżeli mama, tata mi przeszkadzają ciebie kochać najbardziej, to się odcinam od mamy, taty. Nie od ciebie, od mamy, taty, bo ciebie kocham najbardziej. A rodzice mi na to pobłogosławili, błogosławiąc synowi, córce w dniu ślubu. Błogosławią wam na sytuację, w której odtąd córka kocha swojego męża, czyli ich zięcia, bardziej niż mamę, tatę, a oni na to błogosławią. Czy jak błogosławią synowi, błogosławią na sytuację, w której odtąd syn ich kocha swoją żonę, a ich synową bardziej niż mamę i tatę. I rodzice wasi wam na to pobłogosławili, więc przypominajcie im o tym, jak trzeba. Więc ciebie kocham najbardziej, tobie okazuje miłość bliska, żoną, mężu i z tobą, i wyłącznie z tobą chcę mieć dzieci. Jeśli te trzy warunki nie są spełnione, to nie jest małżeństwo. To jest albo nieważne, albo jakaś podróbka, fikcja. Więc, i teraz dlaczego Bóg podpowiada małżeństwo i w konsekwencji rodzinę jako pierwsze polecenie? No bo to jest, powtórzę, najlepszy sposób na pokonanie samotności, najlepsze miejsce na przyjmowanie dzieci, które potrzebują ochrony mamy i taty, którzy się wzajemnie kochają, najlepsze miejsce dorastania do świętości. Teraz ktoś powie, no to w takim razie, skoro ta miłość małżeńska i w konsekwencji rodzicielska jest aż tak piękna, to wszyscy małżonkowie powinni być szczęśliwi. Tak, oczywiście. Nie powinno być żadnych kryzysów, nie powinno być tego, o czym za chwilę będę mówił, o pokonywaniu konfliktów i kryzysów. W ogóle tego nie powinno być. Wszystkie małżeństwa i rodziny powinny być szczęśliwe. To jest, powinien być powrót do raju. Adam i Ewa się wypędzili z raju grzesząc, a kiedy ktoś zawiera małżeństwo i zakłada rodzinę według Bożego planu, powraca do raju, już tu na tej ziemi. Nie do pełnego raju, bo wokół nas jest świat, który może nas krzywdzić w pracy zawodowej, w szkole, na ulicy, w sąsiedztwie. Natomiast w domu między mężem, żoną, rodzicami, dziećmi ma być raj na ziemi, jeśli wypełniamy przysięgę małżeńską. Więc to jest plan Boga. Po to podpowiada małżeństwo i rodziny, nie żeby się komuś poświęcać, nie żeby się tam komuś podporządkować i ratować kogoś tam w kryzysie, tylko po to, żeby odtąd mąż i żona, a potem w konsekwencji dzieci, żeby byli szczęśliwi, żeby mieli powrót do raju. Ktoś powie, no to dlaczego nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe? Dlaczego niektóre mają konflikty i im się żyć nieraz odechciewa i mają kawałek piekła na ziemi? Otóż dlatego, że ktoś z nich lub obydwoje nie wypełniają przysięgi małżeńskiej. Jeżeli wypełniają przysięgę małżeńską wiernie i mąż, i żona, jako małżonkowie i jako rodzice, to są skazani na kawałek nieba na ziemi. Mogą być chorzy, mogą mieć problemy niezawinione w pracy zawodowej, mogą mieć złych sąsiadów, mogą w szkole ich dzieci być krzywdzone, czy ktoś może mieć tam inne problemy finansowe niezawinione, no bo jak kochają, to niczego nie zawinią. W każdym razie mogą mieć różne problemy z zewnątrz, ale kiedy wchodzą do domu, wchodzą jakby do nieba. Jeżeli tak nie jest, powtarzam, to tylko dlatego, że któryś z nich lub obydwoje łamią przysięgę małżeńską. I po czym poznać, że zaczyna się problem? Zanim powiem o tych największych problemach, to po czym poznać, że już się problemy zaczynają? Otóż zwykle nie zauważamy początków. Zauważamy dopiero problemy, kiedy są już dramatyczne. Kiedy się zaczynają problemy w małżeństwie i rodzinie? Chętnie o tym rozmawiam z mężczyznami. Jako ksiądz, będąc mężczyzną, łatwiej mi mówić twardo z mężczyznami. No to panowie, nie obraźcie się, więc chętnie pytam mężczyzn. Panowie, kiedy mąż, to samo się odnosi do żony, ale wtedy rozmawiam z mężczyznami, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Pytam, zaczyna. No to większość panów mówi, no wtedy, kiedy nie daj Boże jest agresywny, podnosi rękę na żonę, kłamie, czy się upija i ją dręczy przez to, czy wpada w inne uzależnienia i dręczy, czy kiedy zdradza, nie daj Boże, no i wtedy zadręcza już strasznie. Ja mówię, panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą i kiedy zaczyna czynić piekło na ziemi, kiedy kończy łamanie przysięgi małżeńskiej. Pytam, kiedy zaczyna łamać. A to nie wiemy, no to wam powiem. Otóż mąż to samo żona, czy było jasne. Mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. W którym przestaje okazywać miłość. Jeszcze nie zdradza, nie bije, nie kłamie, nie dręczy w ten czy inny sposób. Wystarczy, że nie okazuje miłości od rana do wieczora i już łamie przysięgę. Nieraz mi panowie mówią, niektórzy, księże Marku, niech ksiądz nie przesadza i niech ksiądz czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom, bo co ślubował? Ślubuję ci, żono, że nie będę cię bił, poniżał, zdradzał, czy ślubuję, że będę kochał? No, że będę kochał. No to z tego jesteś rozliczany. A ja, proszę księdza, kocham, tylko ja nie umiem okazywać miłości. No to nie kochasz. Nie ma czegoś takiego, jak miłość nieokazywana. To jest tak, jak ja bym, powiedzmy, będąc niedługo na emeryturze, przyszedł tutaj do ojca przeora i powiedział, proszę ojca, ja bym chętnie tu na emeryturze został w klasztorze ojców franciszkanów i będę bardzo wam pomagał, przydam się tutaj wam niesamowicie, bo jestem pracowity, ale uczciwie mówię, nie umiem tego okazywać. Nie umiem okazywać pracowitości, więc nic nie zrobię. Ale nie dlatego, że jestem leniwa, nie daj Boże, tylko że nie, jestem bardzo pracowity, ale nie umiem tego okazywać. Otóż tak jak nie ma pracowitości nieokazywanej, jak ktoś nie okazuje pracowitości, to jest leniem, tak nie ma też miłości nieokazywanej. Jeśli nie okazujesz miłości, to jesteś egoistą, nie kochasz. Nie ma miłości nieokazywanej. I tutaj podpowiedź dla pań. Dla kobiet jest oczywiste, że albo okazuje miłość od obudzenia się do zaśnięcia, albo nie kocham, no to jest jasne. Okazuje przez obecność, przez ofiarność, przez czułość, przez troskę, pranie, prasowanie, wychowywanie, pomaganie, wspieranie, upominanie, służby od świtu do nocy. Więc albo okazuję miłość przede wszystkim przez obecność, ofiarność, czułość, albo nie kocham. Gorzej z nami mężczyznami. Otóż jeżeli droga żono mąż ci powie, no wiesz, żono, ksiądz Marek tak twardo mówił, że mam okazywać miłość, ale ja naprawdę ciebie kocham, mówisz, może jestem wyjątkiem, jedyny na świecie, ale cię naprawdę kocham i dzieci, tylko nie umiem okazywać miłości, to się uśmiechnij tak troszkę z ironią i powiedz, mężu, to w takim razie zróbmy eksperyment. W ogóle już nie oddychaj, przestań oddychać, już w ogóle nie oddychaj, ale uwierz, że nadal żyjesz. Ale nie oddychaj. No to mąż zacznie myśleć, no i dobrze. I powie, żono, ale jak ja przestanę oddychać, to się uduszę i umrę w agonii. A widzisz, mężu, zaczynasz rozumować. Jak przestaniesz, no dobrze, nikt nie zabrania myśleć. Jak przestaniesz oddychać, to się udusisz i umrzesz rzeczywiście w męczarniach. Ale jak nadal nie będziesz okazywał miłości mnie, dzieciom, przez obecność, ofiarność, czułość, to mnie się żyć odechce, twojej żonie, dzieciom się żyć odechce, a może i tobie się żyć odechce, widząc, że nam się przy tobie żyć odechciało. Bo kochać to tak okazywać miłość, że na moim bliskim chce się przy mnie żyć. Taka najprostsza definicja miłości, czy jedna z najprostszych. Więc jeżeli mężu kochasz, naprawdę kochasz, to tak okazujesz miłość od świtu do nocy, że i mnie, i dzieciom chce się przy tobie żyć. Może nam się nie chceć żyć nawet przy moich rodzicach, przy twoich, przy krewnych i znajomych, ale przy tobie nam się chce żyć. Jeśli kochasz, czyli okazujesz miłość od świtu do nocy. Więc tutaj bardzo zachęcam zwłaszcza panów, żeby pokonywać ten pierwszą formę kryzysu w małżeństwie. Brak okazywania miłości. Jeżeli sąsiad nam nie okazuje miłości, to nie szkodzi. Niech nas tylko nie krzywdzi, będzie w porządku. Wystarczy powiedzieć dzień dobry i tyle. Niech okazuje miłość swoim bliskim. Ale jeżeli mąż, żona nie okazuje miłości, tata, mama, to się żyć odechciewa. Nie musi bić, nie musi poniżać, nie musi zdradzać, nie musi się upijać. Wystarczy, że nie okazuje miłości. Więc tutaj błagam was, moi drodzy, jeżeli nie chcecie wejść w kryzys, nie chcecie cierpieć, a kto by chciał, to pilnujcie tego, żeby okazywać miłość od świtu do nocy. Zwłaszcza apel do panów. Nieraz mi mężczyźni mówią, no przeksiędza, ale moja żona też, no ja rzeczywiście zaniedbałem okazywanie miłości, ale żona też coraz mniej mi okazuje miłości. No jasne, bo nie ma siły ci okazywać miłości, bo ty jej nie okazujesz miłości. A przeksiędza, ale moja żona to taka niby chrześcijanka, tak się modli, taka porządna, jeździ do Niepokalanowa tak regularnie, no to powinna mieć siłę. Nie, mój drogi. Twoja żona jest wspaniała, szlachetna, jest 10 razy lepsza od ciebie, czy 20, ale też nie jest Bogiem. Ale też nie jest Bogiem. Tylko Bóg potrafi kochać, mimo że także wtedy, kiedy nikt z nas by go nie kochał, to on i tak będzie miał siłę kochać, bo jest Bogiem. My tacy mocni nie jesteśmy. Więc jeżeli mężu nie okazujesz miłości żonie, dzieciom, to się nie dziw, że oni są coraz bardziej smutni i że oni coraz mniej tobie okazują miłości. Nie mają takiej siły, żeby bez twojego wsparcia kochać. To tylko Bóg potrafi. Więc, a jeżeli zaczniesz znowu, czy może po raz pierwszy weźmiesz się do roboty i zaczniesz okazywać miłość bliskim, to zobaczysz, że dostaniesz 10 razy tyle, albo 20, albo 30. Ale zacznij okazywać miłość. Nieraz mi mężczyźni mówią, jak już są przyciśnięci do muru, już widzą, że no rzeczywiście jak nie okazują miłości, to nie kochają, to mówią, proszę księdza, no ale to nie moja wina. Ja jestem mężczyzną, mężczyznom jest trudniej okazywać miłość przez tą obecność, ofiarność, czułość, jak ksiądz to podkreśla. Poza tym miałem taką rodzinę, gdzie się nie okazywało miłości, nawet moja mama, no może obecność, ofiarność była, ale czułość to kiepsko, nawet u mojej mamy było, więc ja jestem nieprzyczajony do tego. Ja się wstydzę nawet, przez tyle lat nie okazywałem miłości tak serdecznie, no to teraz się aż wstydzę, no jak zareagują bliscy, pomyślą, że zwariowałem, zaczynam nagle przytulać, patrzeć ze wzruszeniem w oczy, wsłuchiwać się w to, co mówią, nie wydawać już rozkazów, tylko być tym, który wspiera, chroni, służy, to nie, nawet boję się, jak oni zareagują najbliżsi, może żona pomyśli, że mam jakąś kochankę i teraz chcę to ukryć i udaję dobrego, tak nagle, otóż mówię, facet, no widzisz, potwierdzę, że nie kochasz, bo myślisz o sobie. Bo myślisz o sobie, że jesteś mężczyzną, że miałeś taką a taką przeszłość, takich a takich rodziców. Myślisz o tym, jak cię będą widzieli twoi bliscy, jakbyś zaczął okazywać miłość. Cały czas jesteś egoistą, skupionym na sobie. No to jasne, że nie będziesz okazywał miłości. Bo jeżeli chcesz okazywać miłość, to zapomnij o sobie. Ksiądz Twardowski ma takie genialne zdanie, oczywiście powtarzając po Panu Jezusie. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Zapomnij, że jesteś mężczyzną. Zapomnij, że cię tam nie wychowali twoi rodzice do takiego okazywania miłości, żeś nie okazywał przez lata, może skup się na żonie, skup się na dzieciach, patrz im w oczy, z sercem, z otwartością, wczuwaj się w ich pragnienia serca i natychmiast zaczniesz okazywać miłość. Tylko zapomnij o sobie. Tak jak to robi twoja żona. Jeśli jest szlachetna Boża, to ona w ogóle o sobie nie pamięta. Pamięta o tobie, o dzieciach, o całym świecie, o krewnych i znajomych, tylko nie o sobie. Naśladuj. Nikt ci nie zabrania. Więc jeżeli za mało okazuje ci miłości, czy jedna ze stron w ogóle nie okazuje miłości, czy prawie, no to musi boleć małżeństwo i rodzina. Ale nie dlatego, że Bóg ma zły pomysł, tylko że jest realizacja słaba. Czyli po pierwsze, jeżeli chcecie się chronić przed cierpieniem, przed kryzysem i potem coraz większym, powróćcie do okazywania miłości. I tutaj większość jest pań. Po powrocie do domu powiedzcie to mężowi. Mężu, albo wracamy do okazywania sobie miłości od obudzenia się do zaśnięcia, przez obecność, ofiarność, czułość, albo nam się rozleci małżeństwo i rodzina i będziemy strasznie cierpieć. Więc mobilizujcie tutaj waszych współmałżonków, albo nieraz bywa tak, że to mąż kocha bardzo i okazuje miłość, a żona jest w kryzysie, to mężu powiedz, żono, nie wystarczy, że ja próbuję okazywać miłość i tobie i dzieciom. Jeśli ty nie zaczniesz okazywać miłości, rozleci się małżeństwo i rodzina. Będziemy bardzo cierpieć. To jest pierwsza forma kryzysu. Brak okazywania miłości współmałżonkowi i dzieciom, albo za małe okazywanie miłości.